Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też Anię Sakowicz, pisarkę. Dobry wieczór, Aniu.
Dobry wieczór.
Autorkę licznych już książek, chyba tak możemy powiedzieć.
Tak, nie liczę ich, ale jest ich już sporo.
Dużo i pojawiają się różne książki. Od czasu do czasu piszesz też książkę dla dzieci. Teraz mamy akurat taką miłą okoliczność. Wczoraj był Dzień Dziecka, więc mamy takie małe postscriptum. Ale jednocześnie wyszła też książka Leonie i Aleksander, Dom dusz, tak? To jest seria.
Tak, to jest seria, premiera 2 czerwca, czyli dzisiaj, tak, świętujemy. Zaplanowane są 2 tomy. Pierwszy tom Leonie i Aleksander, Dom dusz, i drugi tom zaplanowany jest na jesień. To będzie Urszula, Dom dusz.
A coś mogłabyś powiedzieć o tej serii? To jest seria oczywiście skierowana do dorosłych, mhm. Tak. Natomiast jest to powieść historyczna.
Tak, to powieść historyczna. Akcja się rozgrywa w moim rodzinnym mieście, czyli w Stargardzie, tym dawniej szczecińskim. Przenoszę czytelników w lata 30. Pierwszy tom to rok 1933, kiedy rozpoczynamy akcję, kończy się w 1939 i jest to Stargard in Pommern jeszcze wówczas.
No tak, czy to jest książka oparta na faktach? Ta historia ma jakieś ukorzenienie w rzeczywistości tamtejszej?
Tak, główne zdarzenia, główna oś fabularna tej pierwszej części to wydarzenia, które faktycznie rozegrały się w Stargardzie w 1933 roku.
Pamiętam, że ty się odgrażałaś kiedyś, że napiszesz książkę, której akcja dzieje się w Stargardzie, bo mieszkasz w Starogardzie Gdańskim.
Tak.
No to też takie bardzo ciekawe połączenie. Stargard
chichot losu.
Tak, chichot losu. Dużo książek poświęcasz jednak Kociewiu.
A tutaj będzie o rodzinnym mieście i myślę, że winna jestem to Stargardowi, bo w zasadzie tam wyrosłam, tam się uczyłam i w zasadzie Stargard stanowi fundament tego, kim jestem.
Też ciekawa historia, bo tak jak powiedziałaś, to przecież Pommern, tak? Kiedyś,
tak,
czyli niemieckie miasto.
Tak, niemieckie miasto.
I te korzenie się czuje.
To znaczy, to różnie. Myślę, że to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo kiedy ja chodziłam do szkoły, to nikt nam nie mówił o niemieckiej przeszłości miasta, tylko cały czas powtarzano, że piastowskie ziemie, legendy o gryfitach i tak dalej. Ja tej historii swojego miasta uczyłam się pisząc książkę tak naprawdę, odkrywając jego właśnie tę niemiecką przeszłość.
Ciekawe zderzenie rzeczywistości z tym, co wiedziałaś i z tym, co wiesz teraz. Czy
tak,
inaczej patrzysz trochę na swoje miasto?
Inaczej.
Czy coś ci się zaczęło składać? Pewne sytuacje, zachowania, architektura,
tak,
ludzie?
Ja sobie przypominam swoje dzieciństwo i te czasy nastoletnie i jakby nikt nam nie mówił o tej niemieckiej historii, ale ją się czuło. Kiedy szłam do koleżanek do domu, to, które mieszkały w poniemieckich willach, to tam ciągle na półeczkach stał cukier czy sól w pojemnikach z napisami po niemiecku. Także ta niemieckość wokół nas była. My jakby wiedzieliśmy, że to jest po niemieckie, ale nikt o to nie pytał i nikt tego nie nazywał. I myślę, że ta historia mi się układała w całość, pozwalała zrozumieć moje miasto, to jakie jest, dopiero po zrobieniu researchu.
Dobrze, to my teraz płynnie przejdziemy do innej rzeczywistości, która nie jest ani polska, ani niemiecka, ani francuska, ani angielska. To jest po prostu rzeczywistość twoich bohaterów z książki zatytułowanej Czarne owce. I to jest książka dla dzieci. Co cię skłoniło do tego, żeby napisać książkę dla dzieci, która jednocześnie jest książką dla dorosłych? Bo można ją określić jako taka powiastka filozoficzna o pewnych wyrzutkach społecznych.
Ta książka mi się przyśniła.
O.
To brzmi może troszkę dziwnie. 5 lat temu pamiętam, kiedy wróciłam z gali Ibby, wtedy nominacje miały listy do A, to obudziłam się z taką myślą, o, napiszę książkę, której bohaterami będą Jojo i Koma. Ja nie miałam pojęcia, kim jest Jojo i Koma. One mi się dopiero pojawiły z imienia, ale ta opowieść we mnie dojrzewała przez kilka lat, bo ja ją pisałam 5 lat. Zawsze chciałam napisać książkę Drogi dla dzieci, pomimo tego, że jest to motyw znany i już mocno obgrany w literaturze, to zależało mi, żeby właśnie wprowadzić w drogę takich nietypowych bohaterów, bo jest tam owca, czczownica, komarzyca, pła i ślimak. Takie mało przytulaśne są to stworzonka, które czują się właśnie tymi tytułowymi czarnymi owcami i wyruszają w drogę.
Do krainy płynącej oranżadą.
Tak, do krainy płynącej oranżadą i dla mnie to pisanie było takie bardzo niezwykłe i długie, bo tak jak mówię, 5 lat pracowałam nad tą książką, ale dlatego, że tutaj niesamowicie ważny jest język, bo wszystkie dowcipy, humor są oparte właśnie o grę językową.
To prawda. Rzeczywiście załączasz też słowniczek na końcu, bo nie wszystkie dzieci rozumieją konteksty. Na przykład czarna owca nam się kojarzy z taką nieudaną owcą w stadzie. Tak? Owca, która nie zasługuje na przykład na sympatię, na przyjaźń, jest takim wyrzutkiem. Tak?
Tak.
Mamy też pchłę. No, pchła nam się nie kojarzy szczególnie dobrze. Co nam popchle? Czy ta pchła jest w ogóle potrzebna, pożyteczna? Mamy też ślimaka bez muszli. Mamy dżdżownicę, czyli tą dżdżo, komarzyce, komę. I oni jakoś razem wszyscy się akceptują. Dżdżo, Lukrecja, koma, Albin i Czesio ruszają właśnie w poszukiwaniu tej magicznej krainy. I mówiąc o tym, że jest to powiastka filozoficzna, mam na myśli to, że my dorośli już wiemy, że tak naprawdę droga jest najciekawsza i najważniejsza. Że ta kraina, czy my ją znajdziemy, czy nie, to ma, czy może mieć trochę drugorzędne znaczenie.
Tak, to bycie w drodze jest tutaj bardzo ważne, bo chodzi o proces postrzegania, poznawania, myślenia i poznawania siebie, bo kiedy ci bohaterowie wyruszają w drogę, to jakby wyruszają w drogę nawet nie do tej krainy płynącej oranżadą, tylko
gdzieś wyruszają, tam.
Tak, gdzieś tam wyruszają ku sobie, można by było powiedzieć, bo oni w trakcie tej drogi właśnie muszą poznać siebie. To jest takie eksperymentowanie też z własnym życiem, bo każde z tych stworzonek sprzeciwia się pewnym, w cudzysłowie, normom społecznym i buntuje się przeciwko nim i szuka tej krainy, do której będzie pasowało.
Tak, bo bohaterowie mają wyraźnie poczucie, że nie pasują do tego świata, tak? Że są tymi wyrzutkami. Dżdżownica jest brzydka, tak ona o sobie myśli. Mhm. Siostra już ma ładniejsze pierścienie, tak?
Tak.
Ślimak jest w kryzysie bezdomności, bo nie ma pancerzyka. Wszyscy mają jakieś problemy i starasz się pokazać, czy nauczyć dzieci, że inność nie jest czymś złym. Że tak. Dla każdego jest miejsce. Niekoniecznie tylko i wyłącznie w krainie, która płynie oranżadą.
Tak, inność jest często też czymś wyimaginowanym, bo każdy z tych stworzonek myśli, że jest inne, że nie pasuje do swojego, powiedzmy, stada, ale tak naprawdę pasuje doskonale. Tylko, że ma tak dużo kompleksów, że wydaje mu się, że jest gorsze, że jest brzydsze, że jest grubsze.
Że jest albinosem na przykład.
Że jest na przykład albinosem, albo że właśnie nie ma tej skorupki, albo jest zbyt głupie, bo Czesio myśli, że jest zbyt głupi, że cała jego rodzina jest zdecydowanie mądrzejsza. Owca też uważa, że nie pasuje do swojego stada.
Bo jest czarna.
Bo jest czarna.
Tak.
A tak naprawdę ona ma tylko czarny ogonek. A cała jest w kolorze owczym. Także ta inność często jest wyimaginowana, bo tam jest taka scena, kiedy owca poznaje Jojo i Komę, dżdżownicę i komarzycę i patrzy na nie jak na zwyczajną dżdżownicę i zwyczajną komarzycę. A one opowiadają o tym, że nie pasują do innych dżdżownic i do innych komarów.
To prawda, ale też jest to książka, podczas czytania której uśmiechną się rodzice, bo już wiedzą, co znaczy na przykład Albin, albinos, tak? Skąd się wzięło imię Albin, tak? Ślimak jest w kryzysie bezdomności. No dziecko jeszcze nie rozumie, co to znaczy. Natomiast my się też, pamiętając oczywiście o trudnej sytuacji, która może się zdarzyć w życiu dorosłego człowieka, myślę teraz o tym kryzysie bezdomności, ale w kontekście twojej książki jest to naprawdę dość takie zabawne, powiedziałabym, to poczucie humoru, które tutaj umieszczasz.
Ten humor myślę, że jest taki specyficzny. Moja ulubiona scena, jeżeli mogę, to jest scena, kiedy komarzyca jest w niebezpieczeństwie, ludzie próbują ją zabić, no bo wystraszyli się komara i pchła mówi do owcy, żeby udawała wilka w owczej skórze. I ta owca pyta, no a co robi wilk w owczej skórze? Beczy. No to owca beczy. No ale pchła jest nie do końca zadowolona, mówi do owcy, żeby beczała, ale mniej przekonująco. I wiadomo, że jest to taka scena, gdzie ten humor jest taki... To nie jest humor sytuacyjny, prawda? To jest raczej humor oparty tutaj...
Abstrakcyjny. Na słowie oparty
na grze językowej. I być może to będzie bardziej zrozumiałe dla dorosłych, ale ja wierzę w dzieci, że dzieci również to rozbawi. Teraz byłam na spotkaniach autorskich z dziećmi i czytałam im fragmenty i się śmiały. Także myślę, że dzieci też zrozumieją.
To wyprzedziłaś trochę moje pytanie, bo już trochę odpowiedziałaś, jaki jest odbiór dziecięcy. Dzieci rozumieją, tak? Ten humor czują przynajmniej. Może nie rozumieją, ale czują, że to jest jakiś rodzaj abstrakcji, tak?
Tak, myślę, że tak. No, na spotkaniu autorskim dzieci się śmiały, także wierzę w to, że nie śmiały się, żeby zrobić mi przyjemność, ale że faktycznie książka się im, jest szansa, że się im spodoba.
Tutaj też w tej książce stosujesz wielką literę w opisie drogi, tak? Pojawia się
tak, w tym procesie.
Potem, w tym procesie, tak, to jest dobre słowo. Potem, tam, co będzie, jak my tam dojdziemy?
Tak, stąd.
Dotąd, tak? Stąd, tam, tak, o, tak, to jest ta droga.
Ruszamy stąd, tam. Co chwilę bohaterowie opowiadają o jakby innym kierunku prowadzącym do tej krainy oranżadą płynącej. Że jakby w ogóle ta historia tej krainy, ona cały czas się zmienia, że każdy z bohaterów mówi co innego albo opowiadają różne wersje tej samej historii, bo ta opowieść o tej krainie Arkadii, jakimś Eldorado jest taką opowieścią bardziej wynikającą z naszych oczekiwań, z naszych marzeń. Każdy z nas chciałby dotrzeć do miejsca, w którym będzie szczęśliwy, ale kiedy znajduje się, wydawać by się mogło, u kresu tej wędrówki, to dochodzi do wniosku, że nie, że najfajniejsze jest właśnie bycie w drodze, bycie w tym procesie poznawania samego siebie i poznawania innych. To też jest taki proces tworzenia relacji pomiędzy tymi bohaterami.
Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że to jest książka o przyjaźni.
Tak, tak, tak.
Między innymi, albo może przede wszystkim, tak, o tym, że droga jest najważniejsza, ale też podczas tej drogi, tak jak mówisz, spotykamy ludzi, nawiązujemy przyjaźnie.
Tak, i możemy spotykać ludzi, którzy pozornie do nas nie pasują. Tak jak tutaj, no co wspólnego ma pchła z komarzycą czy ze ślimakiem. Ale ta wędrówka powoduje, że relacje pomiędzy bohaterami się nawiązują i stają się takie coraz mocniejsze z każdym krokiem. Bo tego nie powiedziałyśmy, ślimak jest w kryzysie bezdomności, ale ma za to świetną umiejętność, bo dzierga na drutach, robi czapeczki. I dla mnie to też jest takie bardzo urokliwe, to dzierganie czapeczek pomiędzy nitki ślimak wplata historię tych swoich przyjaciół. I to jest takie bardzo urzekające, bo ślimak robi te czapki na wypadek, gdyby przyszło zimno. A zimno zawsze przychodzi nieoczekiwanie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz moim zdaniem w tej książce to jest cisza, która również staje się w pewnym sensie bohaterką tej opowieści, bo ona się przykleja do bohaterów. Ona jest niewidoczna, jest niesłyszalna, ale w którymś momencie wędruje razem z bohaterami, bo jakże dobrze milczy się wśród przyjaciół. I tego też musimy się nauczyć, prawda? Bo na początku, kiedy kogoś poznajemy, nawiązujemy relacje, to wydaje nam się, że ta rozmowa jest bardzo ważna. Ale gdy przychodzi cisza, to milczy się doskonale w gronie ludzi, których lubimy, z którymi się rozumiemy, których możemy śmiało nazwać naszymi przyjaciółmi.
To prawda. I myślę sobie, że po lekturze tej książki wszyscy spojrzymy inaczej na dżdżownicę. Tak, i polubimy.
W ogóle tak na pchły, ślimaki.
No tak, ale dżdżownica często się dzieciom kojarzy z czymś takim naprawdę dziwnym, lepkim, nieprzyjemnym.
No to tak ślimak
no
też.
No ślimak też. Szczególnie ten bez skorupki. Masz rację, że właściwie wszyscy ci bohaterowie, no może jeszcze owca się broni.
Tak, tak, owce można
sposób przytulić. To prawda.
Resztę tych stworzonek tak, no niekoniecznie. Ale też myślę, że jeszcze jedna rzecz, którą warto powiedzieć, jest to książka, w której nie ma gwałtownych zwrotów akcji, bo bardzo mi zależało na tym, żeby to nie była taka przebodźcowana opowieść, żeby to była opowieść wyciszająca i w dzisiejszym świecie, kiedy tych bodźców wokół nas jest bardzo dużo, to wydaje mi się to ważna opowieść, przy czytaniu której się wyciszymy.
Zdecydowanie się z tobą zgadzam. Dokładnie miałam taką samą refleksję, że nie ma tu bum, 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 bum. Mm-hmm. I czy dzieci jeszcze takie książki chcą czytać, tak? Tak przebodźcowane,
ja wierzę,
i tak spragnione dopaminy.
Wierzę, że tak. Wierzę, że tak. Wierzę w dzieci.
Ja też. Bardzo dziękuję. W takim razie dzieciaki, dla was wielka gratka, ponieważ dwa egzemplarze książki czekają. Wystarczy do mnie napisać. Oczywiście tu już prosimy rodziców o napisanie. Może też jakieś uzasadnienie, dlaczego właśnie taka książka i dla kogo. A książka zatytułowana jest Czarne owce. Napisała ją Ania Sakowicz. Bardzo ci, Aniu, dziękuję.
I wydało wydawnictwo Zielona Sowa.
Tak, to wszystko myślę, ze zwierzętami tak. Tutaj się
zagrało.
Pięknie łączy. No, pięknie ilustrowana. Rzeczywiście też edytorsko jest to.
Ilustrowała Maria Miłość.
To Cacuszko, tak. Warto powiedzieć, tak. Także czekam na mail i powtórzę jeszcze raz i.demska@radiogdańsk.pl. Bardzo ci, Aniu, dziękuję i gratuluję.
Ja również bardzo dziękuję.
Robert Maliński nam program zrealizował. Dobrej nocy państwu życzymy. Iwona Demska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.